Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Derby Zatoki Perskiej dla Manchesteru City. Obywatele z drobnym poślizgiem dotarli do Paryża, ale nie przeszkodziło im to uzyskać zaliczki przed rewanżem. O straconej szansie może mówić Chelsea, która zagrała świetną pierwszą połowę na Estadio Alfredo Di Stefano, ale wywiozła jedynie bramkowy remis. Przed mikrofonem Kamil Kania, zaczynamy magazyn Ligi Mistrzów Weszło FM.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
A pierwszym gościem dzisiejszego magazynu Ligi Mistrzów jest Michał Zachodny. Witam cię serdecznie.
Witam, cześć.
Michał, Chelsea remisuje na Estadio Alfredo Di Stefano 1-1. No nie wiem, jak ty uważasz, ale mi się wydaje, że The Blues mogą czuć niedosyt po tym meczu.
No i zdecydowanie, nawet mówił o tym Thomas Tuchel po spotkaniu, że mogę wracać po prostu z wygraną i z zaliczką, która, no nie chciałbym powiedzieć, że gwarantowałaby im udział w finale Ligi Mistrzów, bo nigdy takich rzeczy nie można powiedzieć, zwłaszcza grając przeciwko Realowi Madryt, ale stawiałaby Chelsea w zupełnie innej pozycji, z zupełnie innym sposobem grania. Takie nawet mam wrażenie na to rewanżowe spotkanie. Natomiast mimo wszystko tych dobrych informacji znów jest ciągle dużo dla Thomasa Tuchela, ponieważ Chelsea zagrała bardzo dobre spotkanie z bardzo dobrze zrealizowanym planem powstrzymania drugiej linii Realu Madryt, z bardzo dobrym planem, zwłaszcza realizowanym w pierwszej części, tak jak wspomniałem, omijania linii obrony przeciwnika, ze świetnym Golo Kanté, ze świetnym Masonem Mountem, nawet z linią obrony, która przecież nie dopuściła Realu do celnego strzału z obrębu pola karnego z gry. To też wiele pokazuje, jak dobry był to występ defensywnie Chelsea. Natomiast oczywiście tej kontroli, myślę, że Tuchel też to wie, mogło być więcej, zwłaszcza po przerwie, i kontroli takiej, z której powinno coś wynikać więcej, jeśli chodzi o grę z przodu.
No właśnie, a propos tych dwóch twarzy Chelsea, sądzisz, że taki był zamysł, by trochę zaciągnąć ten hamulec ręczny na drugą połowę, czy po prostu Real Madryt, mówiąc kolokwialnie, trochę się ogarnął i postawił nieco większe wyzwanie dla Chelsea?
No tu trzeba oddać zdecydowanie klasę Realowi, bo ten zespół, widać było, że dostosowywał się do tego, co prezentuje Chelsea, do tego planu, i tak bardzo powoli to przychodziło drużynie Zinedina Zidana, a też w momencie, jak on nawet, no czasem to jest kwestia uspokojenia piłkarzy, czasem kwestia powiedzenia dwóch zdań, zaznaczenia jednej czy drugiej sytuacji w ciągu tych 15 minut przerwy, by wszystko zaczęło lepiej funkcjonować. I faktycznie zaczęło to lepiej funkcjonować po stronie Realu, choć jeszcze nie, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji, choć był też taki moment, w którym mocniej docisnęli Chelsea i nawet, że tak powiem, docisnęli ich we własne pole karne. Znów bez efektu, stąd remis i też znacznie, wydaje mi się, ciekawsza perspektywa na rewanż niż w drugim spotkaniu.
A byłeś zaskoczony takim blitzkriegiem Chelsea? Bo ja po tym pierwszym kwadransie przecierałem oczy ze zdziwienia. Tam było sytuacji na 3-0.
A to było sporo tych sytuacji, prawda? No, najwięcej mówi się o tej Timo Wernera, ale tam jeszcze były 2-3 momenty, gdy Christian Pulisic mógł lepiej dograć swojemu koledze właśnie w takiej kontrze, która została wyprowadzona ze środka pola, a cała linia obrony Realu się cofała, no, w dosyć dużej panice. Czy byłem zaskoczony tym, jak szybko podeszła? Bardziej bym powiedział, że tym, że tak jakościowo potrafiła Chelsea sobie stwarzać okazję. To też pamiętajmy, że drużyna Tuchela nie strzela zbyt wielu goli, że to jest zespół, który jak już wygrywa, to raczej jedną bramką. Miał tylko bodaj dwa takie mecze, w których strzelił więcej goli, natomiast zawsze ich charakteryzuje to, że potrafią szybko wejść w spotkanie. I też warto docenić, że te ataki drużyny są coraz bardziej płynne. One naprawdę wyglądają coraz bardziej naturalnie, pomimo tego, że Tuchel bardzo rotuje zawodnikami w pierwszej linii ataku. I też pomimo tego, że patrząc tak realnie na skład, to mieliśmy aż 7 zawodników bardziej defensywnie nastawionych niż ofensywnie ze względu na role, jakie wykonują. A mimo tego nie było tego widać po drużynie.
jeżeli chodzi o tą defensywę, którą chwalimy, to ja chciałbym też pochwalić Antonio Rudigera, bo jego przemiana w grze obronnej to jest jedno, no ale nie można zapominać o jego fenomenalnej asyście. To wizjonerskie było to, co on zrobił.
Jak rozgrywający w futbolu amerykańskim. Poczekał, zobaczył jaki ruch obrony i zagrał piękną piłkę. No ale jeszcze trzeba przyznać i oddać Pulisicowi, że jeszcze miał sporo pracy do wykonania z minięciem Thibaut Courtois włącznie. Rüdiger to taki zawodnik, który myślę, że potrzebował po prostu odpowiedniego trenera, który w niego uwierzy i też wstawi go we właściwy system. Ja myślę, że tak z perspektywy napastnika bardzo nieprzyjemnie się gra na tego obrońcę. Po nim nawet widać, że on taki jest, powiedziałbym, uszczypliwy w tych meczach, że gra bardzo blisko, nie pozwala się odwracać przeciwnikowi, czasem go skromnie przytrzyma mocniej. Niekoniecznie gra agresywnie, ale gra na takiej granicy między nawet, powiedzmy, czystą grą a faulem, ale gra skutecznie przede wszystkim. Gra skutecznie, gra też pod to, co chce grać Tuchel i jego Chelsea, czyli trochę wyższym pressingiem, trochę bardziej zdecydowanie i agresywnie.
Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, bo wiemy, jak ta historia się potoczyła, ale kiedy Tuchel przychodził na Stamford Bridge, ty byłeś przekonany, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu?
Tak, to jest wielkiej klasy szkoleniowiec. W zasadzie jedyną niewiadomą, o której już wiemy, że wszystko poszło dobrze, było to, że obejmuje zespół w trakcie sezonu, co wcześniej mu się nie zdarzyło, a on sam mówił o tym w kategoriach nowości, że musi jak najszybciej się dostosowywać. Ale nawet w tak krótkim okresie, tak intensywnym okresie, w którym był mecz, praktycznie co 3 dni, bez możliwości treningu, było widać, jak on potrafił od razu wynieść zespół na inny poziom właśnie taktyczny, organizacji gry, zrozumienia ról, operowania w konkretnych strefach i konkretnych sytuacjach. To naprawdę mogło i może się podobać. Pytanie oczywiście, co dalej, bo przecież latem zapowiada się kolejna ewolucja, bym raczej powiedział, jeśli chodzi o ofensywę Chelsea, o pozycję numer 9. Słychać, że są przygotowywane jakieś transfery w miejsce Tammy'ego Abrahama i Oliviera Giroud. Natomiast najważniejszy z perspektywy Tuchela będzie czas, jaki dostanie do pracy z zespołem i w zasadzie on będzie także kluczowy pod względem tego, by rozwinąć ten zespół. Ta pozycja wyjściowa przy czwartym miejscu w tabeli, półfinale Ligi Mistrzów i jeszcze finale Pucharu Anglii przed zespołem już jest bardzo dobra, a przecież może być naprawdę rewelacyjna.
Mam też wrażenie, że mimo wszystko Roman Abramowicz będzie chciał, bo oczywiście zwyciężanie to jest rzecz podstawowa, ale będzie chciał, żeby ten zespół właśnie tych goli strzelał więcej i grał nieco bardziej efektowną piłkę.
Prawdopodobnie tak, no bo myślę, że też Tuchela nie satysfakcjonuje, on o tym też trochę mówi, że nie satysfakcjonuje go to, jak jego zespół jest skuteczny w ofensywie, że może grać jeszcze więcej, mogą ci zawodnicy wyrażać się jeszcze skuteczniej, jeszcze lepiej. Jestem przekonany, że tak będzie, tylko znów, trzeba mu czasu, nie ma czasu na trening, to jest wyłącznie regeneracja, analiza i gra. Taka jest prawda tych ostatnich tygodni w europejskim futbolu, w drużynach na samym szczycie. No i też prawda jest taka, że Chelsea musi te mecze przede wszystkim wygrywać, by zająć jedno z 4 czołowych miejsc w lidze, a taki Puchar Anglii, a taka Liga Mistrzów, mimo wszystko są na razie dodatkiem do tego.
Co będzie twoim zdaniem kluczem do tego, by Chelsea awansowała do finału Ligi Mistrzów?
Wykorzystanie swoich sytuacji po tym, co zobaczyłem.
Czyli odblokowanie Timo Wernera.
Prawdopodobnie tak, chociaż to nie tylko Timo Werner musi mieć tę sytuację, ponieważ nawet z perspektywy Realu łatwiej będzie zatrzymać Chelsea, jeśli Chelsea całą swoją ofensywę będzie opierała na jednym konkretnym zawodniku. Bardziej mi chodziło o to, że jestem przekonany, że te szanse będą. Jestem też przekonany, że Real wejdzie na jeszcze wyższy poziom, że jeszcze bardziej się zmobilizuje, bo przecież musi. Bo przecież Real też jest w takiej sytuacji, w której zwycięstwo de facto zwycięstwo w 2-3 kluczowych meczach na finiszu tego sezonu lub porażka całkowicie o 180 stopni odwraca spojrzenie na całe rozgrywki. Taki to sezon, w którym naprawdę ciężko to wszystko zdefiniować. do samego końca, do wyników. No i stąd też moje wnioskowanie, że Real będzie chciał zrobić wszystko, by z Chelsea już na wyjeździe odnieść zwycięstwo. Myślę, że to jest też taki zespół, który w sytuacji, w których nie ma korzystnego wyniku po pierwszym spotkaniu i to jeszcze u siebie, potrafi wyciągnąć znacznie więcej niż miałyby to zrobić, powiedzmy, mniej doświadczone ekipy.
A po 1-1 w Hiszpanii, jak ty oceniasz szansę przed rewanżem, tak procentowo między jednymi a drugimi?
Wiesz, gdzieś czytałem wyliczenie, że drużyna, która zremisowała na wyjeździe w pierwszym spotkaniu, ma 67% bodaj szanse na przejścia na do... przepraszam, w 67% przypadków drużyna po takim wyniku na wyjeździe przechodziła do kolejnej rundy w europejskich pucharach. Natomiast ponieważ to jest Real, to ja bardziej widzę szansę 50-50. Gdyby sytuacja była odwrotna i Chelsea miała 1-1 i jechała na wyjazd do Madrytu, to wtedy też te proporcje byłyby bliższe właśnie tym procentom wyrażonym przez dane historyczne.
Jeszcze lepszy wynik w delegacji ugrał drugi z angielskich zespołów. Manchester City pokonał Paris Saint-Germain na Parc des Princes 2-1, ale to się wcale nie zapowiadało, że to będzie zwycięstwo Manchesteru City. Ja miałem wrażenie, że obywatele troszeczkę z opóźnieniem dotarli do Paryża.
Może potrzebowali tego, co powiedział im Pep Guardiola w przerwie. Czyli nie wstydźcie się, tak to określił. Nie bądźcie nieśmiali. Grajcie w piłkę, grajcie w to, co potraficie. Grajcie to, co pokazaliście choćby z Tottenhamem kilka dni wcześniej. I Manchester City to pokazał. I City zaczęli grać bardzo, bardziej agresywnie, bardziej zdecydowanie, szybciej operowali piłką, zaczęli wchodzić w pojedynki, zaczęli wygrywać te dribblingi i zaczęli kreować sytuację. A wraz z tym przyszły no gole, które no nie są charakterystyczne dla Manchesteru City, bo przecież my przyzwyczailiśmy się do drużyny Guardioli, która strzela raczej po takich akcjach dłużej budowanych, w których strzał jest oddawany z bezpośrednio, nie wiem, 5., 6., 7. metra na wprost przed bramką. Tak trochę jak było z Borussią Dortmund w tym dwumeczu poprzednim. Natomiast w tym spotkaniu dwa strzały z dystansu, dwa, powiedzmy, korzystnie układające się dośrodkowania, czy te strzały, które, no powiedzmy tak, na tym poziomie Ligi Mistrzów nie oczekuje się, że z tego będzie gol.
No właśnie,
bo może właśnie taki urok tego występu Manchesteru City, że potrafią teraz, już na tym poziomie, do jakiego doszli z Guardiolą, potrafią nawet w takich sytuacjach przechylić szale trochę bardziej szczęścia na swoją stronę. I może to też jest taka nagroda za ten wieloletni upór i Guardioli, i jego piłkarzy, że te sytuacje przekładają się na ich korzyść.
Powiedziałeś, że to nie były bramki charakterystyczne dla Manchesteru City. Ja bym powiedział, że to nie były bramki charakterystyczne dla tego etapu tych rozgrywek, no bo Paryżanie troszeczkę się w tych sytuacjach skompromitowali. Mam tu na myśli przede wszystkim ten dziurawy mur. Chciałbym cię spytać o Phila Fodena, bo mógł rzutem na taśmę strzelić jeszcze na 3-1. Fenomenalnie się rozwija ten chłopak.
Ale to jest przyjemność obserwowania takiego piłkarza w tak młodym wieku, nabierającego jeszcze większej pewności siebie, jeszcze większej takiej bezczelności w grze. No nie przypomina ten jego rozwój oczywiście wybuchu, eksplozji Kyliana Mbappé, czy Neymara, czy innych zawodników. Może jest on bardziej stopniowy, może wynika to z tego, że Guardiola go tak prowadzi i też nie pozwolił go trochę nawet, powiedziałbym, spalić w tych pierwszych latach, gdy już wiedzieliśmy, jaki jest potencjał w tym wciąż bardzo młodym zawodniku. No ten potencjał jest ogromny, ale może on też potrzebował właśnie stopniowego wprowadzania, by teraz no, decydować o tym, jak wygląda gra City, bo on decyduje o tym, jak gra wygląda City. On też decyduje o tym, że drużyna z bycia nieśmiałą, trochę wstydliwą w pierwszej połowie, oddającą pole rywalom, w drugiej części spotkania, no całkowicie odwraca obraz gry. Całkowicie odwraca obraz gry. Zespół wygląda na bardzo pewny swego jakości i tak dalej, i tak dalej. to jest również zasługa Phila Fodena, jednego obecnie zdecydowanie z liderów drużyny Guardioli.
Czy Pep Guardiola, sfokusowany na Pucharze Europy, marzący o ponownym triumfie w Lidze Mistrzów, pozwoli sobie odebrać ten awans, który ma w ręku po pierwszym spotkaniu?
Dobre pytanie. Na pewno zgadzam się z Guardiolą, że jeśli jakiś zespół ma potencjał ofensywny, by wygrać 2-0 na wyjeździe, to jest to PSG. I tutaj nie ma mowy, by tej drużynie Guardioli mogło zabraknąć koncentracji na tym, jakie wyzwania postawi zespół przeciwny w rewanżowym spotkaniu. Bo może być tak, że czyś, że City zdarzy się druga tak słaba połowa, jak w Paryżu. No nie może sobie na to City pozwolić w rewanżu, jeśli chce spokojnie potwierdzić awans. Natomiast ten zespół potrzebował też takiego meczu, w którym nie tylko odwrócił wynik, ale przede wszystkim odwrócił swój sposób gry. Odwrócił nie na zasadzie taktyki, nie na zasadzie zmian dokonanych personalnych zmian dokonanych przez Guardiolę, ale na zasadzie właśnie sposobu myślenia na boisku, nastawienia tych piłkarzy. Oni też przełamują swoje bariery, o tym mówił Guardiola po awansie do półfinału. Oni też poznają na nowo swoje możliwości. Może na nowo to jest zbyt mocne określenie, ale oni też poznają swoje możliwości, odkrywają też nowe poziomy dla wielu. To jest pierwsze takie osiągnięcie takiego poziomu rozgrywek, więc tym bardziej potrzebują tego wsparcia trenera, tego przekonania ze strony Guardioli, że wy to umiecie, wy to potraficie, więc to róbcie. Nie macie się czego wstydzić. Znów do tego wracam, bo bardzo mi się podobała ta wypowiedź Guardioli.
A ma gdzieś w ogóle twoim zdaniem Mauricio Pochettino szansę, by to odwrócić? Widzisz gdzieś jakąś taką lukę, jakiś taki problem Manchesteru City? Mówię tutaj bardziej pod kątem taktycznym, aniżeli mentalnym.
No to nawet ten taktyczny problem był trochę zauważalny w pierwszej połowie, że ci boczni obrońcy Cancelo i Walker zostawali za bardzo z tyłu, otwierali przestrzenie i też dawali śmiałość w grze PSG i dawali też pole do gry Neymarowi, Mbappé, Di Marii, który rozegrał bardzo dobre 45 minut. Oczywiście wszystko ma swoje konsekwencje i też widać było, że odwrócenie tej sytuacji, też bardziej agresywna gra bocznych obrońców, ich zejścia do środka pola, blokowanie Neymara opłaciło się bardzo City w zatrzymywaniu wszystkich możliwych ataków PSG. Natomiast to też nie jest takie oczywiste, że jest tylko jeden sposób na Manchester City. Oczywiście, że można wskazać na półfinał Pucharu Anglii, w którym Chelsea, bardzo dobrze zorganizowany zespół w defensywie, z obniżoną linią defensywną, nastawiony na kontry, atakował przestrzeń szybkimi, prostopadłymi podaniami i wyjściami za linię obrony. Oczywiście, że jest takie rozwiązanie. Tylko wtedy, czy Pochettino zdecyduje się przesunąć trochę Neymara bardziej do skrzydła, a może zostawi go w środku, a to Mbappé przejdzie bardziej do boku. Jest wiele tutaj rozwiązań i myślę, że Pochettino jest też trenerem, którego akurat Guardiola się obawia, jeśli chodzi o taki tego rodzaju futbol. Czyli nie chciałbym powiedzieć, że reaktywny, ale nastawiony na przyspieszenie, na akcje błyskawiczne, na kontrę, na atak przestrzeni, na prostopadłe podania.
Michał Zachodny był moim Państwa gościem w magazynie Ligi Mistrzów. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
A gościem magazynu Ligi Mistrzów jest Kamil Rogulski, Twitter Piłka Nożna. Witam Cię serdecznie.
Cześć, dzień dobry.
Kamil, które półfinałowe spotkanie zrobiło na Tobie większe wrażenie?
Większe wrażenie zdecydowanie wczorajsze PSG City, dlatego że spodziewałem się takich większych atutów, wiesz, pod kątem rozrywki, pod kątem takich czysto wizualnych wrażeń i można powiedzieć, że się nie zawiodłem, ponieważ zgodnie z przewidywaniami ten mecz Realu z Chelsea był momentami aż chyba za bardzo zabudowany w defensywie.
No ja miałem wrażenie, że jeżeli ktoś będzie chciał tutaj szachami taktycznymi przechytrzyć przeciwnika, to raczej któryś z trenerów z Manchesteru bądź Paryża. Tymczasem chyba Zinedine Zidane nie do końca miał pomysł na Thomasa Tuchela, tak skacząc z jednego meczu na drugi.
Tak, można wspomnieć na przykład o tym, że Real Madryt oddał jeden celny strzał w spotkaniu z Chelsea. To jest coś, co Realowi Madryt towarzyszy od dawna. To znaczy, nawet jeśli się bronisz, nawet jeśli jesteś zepchany do parteru, to zawsze jakaś genialność poszczególnego piłkarza przechyli szale na swoją korzyść w poszczególnych momentach. Tak było z podaniem dalekim Krosa, tak było z błyskiem geniuszu Benzemy, także to jest coś, co Realowi towarzyszy.
No właśnie, jeżeli chodzi o Real, czy ty widziałeś w tym spotkaniu momenty, w których Real Madryt mógł być przekręcony przez sędziego Denego Makelie?
To znaczy, wiesz, dla mnie
nawiązuje Kamil do tej psychozy, która zapanowała w Hiszpanii przed meczem, do tych sugestii dziennikarzy sprzyjających Realowi Madryt, że no, na pewno Real Madryt zostanie przekręcony, bo popierał, bo promował pomysł Superligi.
Nie, wiesz co, ja przede wszystkim nie wierzę w teorie spiskowe. Ja w ogóle w piłce nożnej wychodzę z założenia, że jeśli arbiter się myli, to on jest po prostu słaby. Moim zdaniem wszelkie teorie spiskowe, które pojawiają się na temat sędziów, one wynikają, wiesz, ze złych wspomnień, bo nie da się ukryć, że jeszcze w poprzednim systemie, czy to jeszcze w latach 90. rzeczywiście korupcja się szerzyła, tak, a dzisiaj po prostu w błędach albo w takich sytuacjach bardzo kontrowersyjnych doszukuje się jakichś złych intencji, także ja akurat nie należę do tych osób.
No tak, ale co pomyślałeś sobie, widząc tą okładkę marki Fair Play, panie Czeferin?
Wiesz co, ja myślę, że to jest kwestia tego po prostu, że no umówmy się, ty wiesz i ja wiem, że akurat jeśli chodzi o transparentność, to UEFA nie cieszy się zbyt dobrą sławą i przecież nawet przed wypłynięciem pomysłu Superligi to były teorie spiskowe odnośnie tego, że ustawione losowania, że UEFA wszystko ustawia pod siebie, czy po prostu czasami sędzia faworyzuje drużynę, która w UEFA byłaby na rękę w dalszej rundzie. Ale cóż, ja zawsze staram się podchodzić do tego zdroworozsądkowo i w żadne tego typu teorie nie wierzę.
No ja mam wrażenie, że gdyby sędzia Dany Makelie chciał Realowi zrobić krzywdę, to by to zrobił, bo można było na przykład przy akcji bramkowej Realu Madryt zagwizdać faul na jednym z defensorów Chelsea.
Tak, a poza tym wiesz, jeśli Kamil Kania postawi się w roli arbitra, no to jest twój zawód, zarabiasz pieniądze, masz do wykarmienia rodzinę, żonę, dzieci, chcesz im załatwić dobrą szkołę. I chcesz, narażałbyś się specjalnie tylko po to, bo nie wiem, jakiś znak z góry, zupełnie nie wiem, na czym to miałoby polegać i ryzykowałbyś swoją karierę jako sędzia, ryzykowałbyś swój zawód, który daje ci chleb. Więc ja zawsze w tych teoriach zadaję takie pytania, na które trudno oponentowi znaleźć odpowiedź.
Skupiając się na kwestiach piłkarskich, mi zaimponował N'Golo Kanté, bo naprawdę ja doceniam środkowych pomocników. Mam takie wrażenie, takie przeświadczenie, że to nie jest zbyt popularne cenić tych pracusiów w drugiej linii. Tymczasem N'Golo Kanté tym swoim występem to przypomniał takie najlepsze czasy Claude'a Makélélé, który łączył Real i Chelsea.
Wiesz, ja sobie już jakiś czas temu obiecałem, że będę teraz bardziej doceniał właśnie tych ludzi, mówiąc kolokwialnie, od czarnej roboty, ponieważ zwykle, wiesz, wkleja się w sytuacje bramkowe, jak ktoś strzela. Zmierzając do meritum, N'Golo Kanté, no to wiesz, to jest od kilku lat już piłkarz, który jest na świeczniku, okej, też miewa gorsze momenty w karierze, ale jego klasa jest niezaprzeczalna. Ja bym powiedział, że jeśli miałbym ewentualnie czegoś doczepić się przy N'Golo Kanté, to bym powiedział, że to są takie podania, wiesz, progresywne, ale w takim sensie podań na dużym ryzyku. Dużo prostopadłych, ale to po prostu może nie jest ten typ piłkarza. Ja bym tutaj pod tym względem bym bardziej w linii pomocy Chelsea wyróżnił Jorginho. To jest piłkarz, jak sobie czytałem artykuły, czy poszczególne głosy ekspertów, to tego docenienia Jorginho trochę mi brakowało, no bo N'Golo Kanté to jest klasa sama w sobie od lat.
Mi się spodobało stwierdzenie, które przeczytałem na Twitterze, że w ramach pomeczowego rozruchu N'Golo Kanté wybierze się pieszo do Londynu, bo to, ile on biegał, to było naprawdę imponujące. No i też doceńmy, że ten środek pola Chelsea poradził sobie ze środkiem pola, który w tej edycji Ligi Mistrzów wydawał się no, po prostu najlepszy, czyli z Casemiro, Krosem i Modriciem.
Dokładnie, jak popatrzymy sobie na fazę pucharową Ligi Mistrzów, bo tam fazę grupową pomijam, to rzeczywiście zarówno z Atalantą, potem w kolejnej fazie
z Liverpoolem. Teraz,
tak, z Liverpoolem, no to Real zmiótł w środku pola oponentów i to było widać, że przede wszystkim, wiesz, środek pola to jest to, o czym powiedział Wojciech Szczęsny, że zawsze jemu się gra najłatwiej w meczach, kiedy środek pola dobrze prosperuje. I o, jeszcze nawiązując do meczu PSG, to z Bayernem było widać, jak po prostu duet Paredes i Idrissa Gueye grał no, znakomicie, a tutaj już się pojawiły dziury w meczu wczorajszym i było widać, że na przykład Paredes został przedryblowany trzykrotnie, no to rzadko się zdarza, żeby trzy razy dał się pokonać. To w takich sytuacjach wydawałoby się niegroźnych i po tych sytuacjach też sobie Manchester City potrafił stworzyć zagrożenie pod bramką rywala. Także no widać, no na tym szczeblu przede wszystkim środek pola no, musi funkcjonować. To jest takie założenie, które musi być spełnione.
Ciągniecie do tego meczu PSG, że Manchester City, za chwilę do niego więc przejdziemy. Ja cię tylko zapytam, jak ty oceniasz, mając w pamięci to wtorkowe 90 minut i w głowie fakt, że rewanż jest w Londynie, jak ty oceniasz szansę obu drużyn na awans do finału?
Delikatnie wyróżniłbym Chelsea, ponieważ mi przede wszystkim imponuje gra w obronie tej drużyny i to, jak poszczególni piłkarze z Antonio Rudigerem, moim zdaniem na czele, jaki postęp poczynili pod wodzą Tuchela, no jest, to jest świetna sprawa. Też widać przede wszystkim po odbiorze w defensywie, jak drużyna zmierza do ataku, jak wahadłowi, jaką tworzą przewagę. No to robi na mnie duże wrażenie i myślę, że Chelsea, jeszcze mając bramkę strzeloną na wyjeździe, no myślę, że Tuchel już tak zrobi, żeby tego nie wypuścić. Tak wygląda to z mojej perspektywy.
Ja bym tak samo to ocenił czysto sportowo, ale ja mam gdzieś z tyłu głowy ten gen zwycięstwa Realu Madryt, ten gen Ligi Mistrzów tego klubu.
Tak, że Real jest Real, prawda? No widać przede wszystkim po ławce rezerwowych, no bo tam tak naprawdę z plagą kontuzji nie ma zbyt wielu alternatyw. Jak sobie popatrzymy, to tacy piłkarze jak Nacho Fernandez, czy nawet krytykowany i słusznie Odriozola, no wspinają się chyba na wyżyny swoich możliwości, jak na te fazy turnieju. No i widać, że przede wszystkim ten najsłabsze ogniwa zawsze w Realu Madryt wytrzymują. To jest duży atut tego klubu.
No to przechodząc już do drugiego spotkania, Paris Saint-Germain przegrało z Manchesterem City. Ja pozwoliłem sobie popełnić takiego tweeta w trakcie meczu, no, że warto było czekać, aż ci The Citizens do Paryża dojadą.
Nie no, wiesz, ja przede wszystkim, jeśli chodzi o ten mecz, to słuchałem sobie takiej narracji piłkarskich konserwatystów, którzy pisali o derbach Zatoki Perskiej. No, nie wiem jak ty, ale ja zdecydowanie nie zawiodłem się na tym meczu. Były, przede wszystkim zawsze mi imponują w meczu takie punkty zapalne i kiedy ten obraz meczu się zmienia, kiedy wydaje się, że jedna drużyna ma pod kontrolą mecz, potem do głosu dochodzi druga. No jak popatrzymy na PSG, jak tracili bramki, czyli centrostrzał i naprawdę kuriozalny błąd w murze i czerwona kartka, no wydaje się, że no to jest znowu ta drużyna PSG, która naprawdę wkłada sobie ten kij w szprychy i to może zadecydować na korzyść City, ale no jak będzie w rewanżu, to jeszcze zobaczymy.
Jedni mają gen zwycięstwa, inni mają gen wsadzania sobie kija w szprychy czy komplikowania sytuacji. Ja miałem takie wrażenie, że pomimo tego, że Manchesterowi City w tym meczu nie idzie, to Pep Guardiola przy linii bocznej nie wariował. Jakby spodziewał się tego, że w drugiej połowie to może wyglądać inaczej. Z czego to twoim zdaniem wynikało?
Moim zdaniem z tego, że zdecydowanie spodziewał się tego, jak PSG bardzo polega na tercecie z przodu, czyli Neymar, Mbappe i Di Maria. I on jakby spodziewał się, że PSG nie jest w stanie atakować tak przez cały mecz. Jak widzimy, jak patrzyłem sobie wczoraj na Mbappe, to widać było, że on fizycznie jakby czuje się trochę źle, jakby dawał oznaki zmęczenia i to we wczesnej fazie meczu. I to się rzuciło w oczy, że rzeczywiście PSG nie było w stanie kontynuować tego tempa, jakie sobie narzuciło.
No było, nie było, PSG ma ligę krajową, którą musi walczyć i wcale nie może być pewne mistrzostwa. Ba, na razie to jest dalej niż bliżej tego tytułu.
Tak, jeszcze jest Puchar Francji, ale oczywiście tamten puchar można trochę potraktować po macoszemu. Jednak wiadomo, że PSG chce zawsze wygrywać wszystko i ta sytuacja też się w Ligue 1 trochę komplikuje. Bo przede wszystkim oglądamy w tym sezonie, wiesz, dwie twarze PSG, bo jak ja oglądam sobie ich w lidze francuskiej, to okej, oni czasami wygrają okazale, ale oni, jeśli się nie mylę, mają 8 porażek w lidze i czasami te mecze to naprawdę jest męczarnia. Gdzieś PSG się zacina i do tej pory w Lidze Mistrzów nie było tego widać. Widać było, że w Lidze Mistrzów potrafią się tak zmotywować, że już nie ma tak jak w Lidze Francuskiej, że gramy na drugim biegu albo trochę nawet lekceważymy rywala, bo takie odniosłem wrażenie. W Lidze Mistrzów to do tej pory bardzo dobrze prosperowało, ale no to już w tej drugiej połowie był znak, że no gdzieś coś niedobrego, a też ja wiesz, nie mam zbyt dobrego zdania o Pochettino, to znaczy ja go szanuję jako trenera, jego dokonania, ale uważam, że w PSG długo nie wytrzyma i no zobaczymy, bo to trochę, wiesz, też skakanie po wątkach, ale...
No poczekajmy, ale bo jak on wygra dla PSG Puchar Europy, to jeszcze będziesz musiał te słowa odwołać, a to wcale nie jest aż tak abstrakcyjne. Wiesz co, chciałbym jeszcze pociągnąć ten wątek paryski i zapytać cię, czy twoim zdaniem PSG, bawiąc się momentami w pierwszej połowie tego meczu, samo trochę nie jest sobie winne?
Wiesz, a może to było tylko takie wrażenie, bo jak popatrzymy sobie na te akcje dwójkowe, trójkowe, na to, jak dryblował Di Maria, no rzeczywiście tam czasami PSG można zarzucić, że brakuje takich konkretów, że na przykład można posłać prostopadłą piłkę w pole karne, ale jednak gdzieś jest przerzut do boku, gdzieś wdawanie się w drybling, to też było widoczne i też zastanawiam się, czy czasem nie było tak, że PSG za bardzo uwierzyło w swoje siły i wierzyli w to, że jak taki walec będą konsekwentnie jechać, aż w końcu zrzucą ze skarpy Manchester City, a tu jednak okazało się, jak powiedziałem, że oni nie byli w stanie kontynuować tego meczu na takiej intensywności jak wcześniej.
Na Parc des Princes PSG przegrywa z Manchesterem City 1-2, rewanż we wtorek. No i jak w tej parze z kolei oceniasz szansę obu drużyn na awans?
Myślę, że jednak Manchester City i jego zdolność do ustawienia meczu taktycznie i taka solidność, nawet mówię, tych najsłabszych ogniw, to jednak zwycięży. Bo wiesz co, jeszcze nawiązując do PSG, jak patrzyłem sobie na przykład na lewej obronie na Bakera, na to, że na 7 pojedynków wygrał 0, na to ile miał niecelnych podań, to jednak wiesz, trudno liczyć na coś więcej, mając takie dziury, i myślę, że to na koniec decyduje na korzyść Manchesteru City.
Kamil Rogulski, Twitter, piłka nożna, moim Państwa gościem w magazynie Ligi Mistrzów. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
A z nami jest już ostatni z dzisiejszych gości, Erik Dellinger z portalu Le Ballon Mag. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry.
Erik, pytanie do Ciebie. Czy Paris Saint-Germain nie zapłaci za wysokiej ceny za swoją zabawę w pierwszej połowie z Manchesterem City?
No to się rzeczywiście trochę zapowiada po tym, co wczoraj zobaczyliśmy, bo faktycznie ujrzeliśmy wczoraj zupełnie dwie różne drużyny i o ile w dwóch połowach tego meczu, ile ten Paryż w pierwszej połowie rzeczywiście mógł wyrządzić City większą krzywdę, o tyle w drugiej widzieliśmy drużynę, która kompletnie nie potrafiła odpowiedzieć na to, co zaproponowało City, i faktycznie cena za te koszmarne 45 lat może się okazać zbyt wysoka.
Znaczy, widzisz, ja bardziej pytam Cię o tę pierwszą połowę, bo tamtych sytuacji, bądź zalążków sytuacji, PSG miało wiele, ale momentami miałem wrażenie, że wychodził, czy to z Neymara, czy to z Angela Di Marii, czy to nawet z Leandro Paredesa, taki południowoamerykański charakter, taka ciągota do zabawy z tą piłką, no i czasami wybierane były mniej efektywne, a bardziej efektowne rozwiązania.
Myślę, że akurat to samo w sobie nie było aż takim problemem, zwłaszcza, że przede wszystkim to co robili pomocnicy, czy Paredes, czy Verratti, po prostu wydatnie pomagało też opędzać się jakoś od ataków, od pressingu Manchesteru City, więc większość tych rzeczy, które robili, jednak gdzieś tam pomagało pomagało po prostu wydatnie wygrywać pojedynki. Neymar, wiadomo, zawsze kiedy drużynie się nie udaje, dochodzimy do takiego wniosku, że za dużo było trochę w tej jego grze popisów, za dużo nonszalancji, ale z drugiej strony jego strzały produkowały dla PSG stałe fragmenty i gdyby tak naprawdę piłka poszukowała kilka milimetrów w inną stronę, to rozmawialibyśmy pewnie o tych jego popisach w zupełnie innym kontekście. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie grali swoje i wiadomo, no to są w takich sytuacjach tutaj decydują detale, a jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tam też mogła ten zespół osłabić i też sprawić, że taka efektowna gra, popisowa gra nie przyniosła efektu, to było to, że jednym zawodnikiem, który akurat w obu połowach wypadł tak samo, równie kiepsko, był Kylian Mbappé. Bardzo brakowało i jego lepszych decyzji i większego uczestnictwa po prostu.
No właśnie, jak ty diagnozujesz, przepraszam, że wejdę ci w słowo, jak ty diagnozujesz to, co się wczoraj stało z Kylianem Mbappé?
Myślę, że trzeba w dużej mierze oddać Manchesterowi City po prostu bardzo dobrze rozegraną partię pod tym względem, bo zwyczajnie włączyli go z gry i o ile w innych segmentach meczu czy tej pierwszej połowy trochę płacili za to i oddawali przez to całej drużynie PSG trochę pole, że nie angażowali się do gry być może aż tak bardzo ofensywnie, no to sprawiło to właśnie, że udało się tego Kyliana zupełnie właściwie wyłączyć z gry i sprawić, że nie miał zupełnie w tym meczu nic do powiedzenia. No to przede wszystkim był znakomity występ stopera City, Rubena Diasa, który naprawdę poradził sobie z Francuzem fenomenalnie. I rzeczywiście to jest ta rzecz, która właściwie pewnie zaważyła na przebiegu tego meczu.
A nie jest trochę tak, że Kylian Mbappé jest już trochę zmęczony, bo w odróżnieniu od Neymara on tych pauz miał troszeczkę mniej?
Na pewno ten dystans sezonu też robi swoje, ale też mieliśmy i w poprzednich sezonach takie przypadki, że po prostu Kylianowi czasem taki duży mecz jeszcze nie wychodzi tak, jak powinien. Z jednej strony jest tym piłkarzem, który jak na swój wiek i tak w takich wielkich spotkaniach potrafi pokazać bardzo, bardzo, bardzo dużo i zazwyczaj się rozpływamy nad tym, że tak młody piłkarz osiąga takie rzeczy, ale jednak czasem ten wiek gdzieś tam daje o sobie znać i na tym długim dystansie sezonu właśnie w takich pojedynczych meczach się zdarza, że przychodzi ten słabszy dzień.
A jak prasa francuska komentuje to, co wydarzyło się wczoraj na Parc des Princes?
Dużo jest przede wszystkim o tym, że PSG po prostu przegrało ten mecz taktycznie, że Guardiola okazał się lepszym trenerem od Pochettino i właśnie o tym, że Paryż pokazał dwie bardzo różne twarze i ta druga połowa była naprawdę wielkim, wielkim rozczarowaniem. Nie ma może jakichś takich oburzonych, historycznych głosów, że jest to wielki zawód, że to jest jakaś epokowa klęska, ale jest raczej takie poczucie, że po prostu PSG zostało taktycznie ograne przez Guardiola.
No, z drugiej strony, kto ma odrobić taką stratę w rewanżu, jak nie PSG, które ma chyba najmocniejszą siłę ofensywną ze wszystkich uczestników półfinałów Ligi Mistrzów?
Tak, w pojedynczym meczu tak naprawdę wszystko się może wydarzyć z taką trójką w ofensywie. Jeżeli uda się równocześnie doprowadzić do tego, żeby wszyscy ci trzej najważniejsi piłkarze zagrali na miarę swoich możliwości i do tego, żeby tak jak w tym wczorajszym meczu w pierwszej połowie Paredes i Verratti grali na takim poziomie, to tak naprawdę kwestia ciągle jest otwarta.
A jak ty oceniasz te szanse po tym pierwszym meczu, tak procentowo?
Procentowo to jednak mimo wszystko max 50%, bo wiadomo, jakim rywalem jest też City i tutaj robienie sobie przez Paryż nadziei, że mieliby być, nie wiem, faworytem, czy tą stroną, która może bardziej zagrozić rywalowi po prostu, no to nie przeciwko takiemu rywalowi na pewno. Natomiast no, są to mimo wszystko nazwiska, których nigdy nie można skreślić do końca.
Twoim zdaniem ta kwalifikacja potencjalna do finału Ligi Mistrzów wystarczy Pochettino, by tutaj zostać na kolejny sezon? Nikt się nie obrazi za brak mistrzostwa?
Na pewno trudno sobie wyobrazić, żeby tak szybko mu podziękowano. Tak naprawdę cokolwiek by się nie wydarzyło, nawet gdyby w obu rozgrywkach rzeczy potoczyły się teraz nie pomyśli PSG, no to trudno mi się wyobrazić, żeby podziękowano trenerowi, dla którego jednak dokonano małego przewrotu specjalnie po to, żeby go zatrudnić. I mimo wszystko, wiadomo, jeżeli rzeczy się nie powiodą ani na froncie ligowym, ani w Lidze Mistrzów, no to na pewno ten kolejny sezon będzie trudniejszym testem dla niego, będzie się mniej łaskawie na niego patrzyło. Natomiast jeżeli okazałoby się, że znowu PSG dotrze aż do finału Ligi Mistrzów, no to zwłaszcza jeżeli uda się to rozegrać dobrze taktycznie, no bo wiadomo, że jeżeli mają do tego finału teraz dotrzeć, no to trener właśnie musi chyba największą pracę wykonać, żeby ten wynik pierwszego meczu odwrócić na swoją korzyść. To myślę, że wtedy będzie dużo bardziej usprawiedliwiona ta zmiana, której dokonano tak zaskakująco.
Pytam cię o tą ligę w porównaniu do Ligi Mistrzów, dlatego że przyjrzałem się kilku spotkaniom PSG w tym sezonie ligę i muszę powiedzieć, że oni tam pokazują trochę inną twarz niż w Lidze Mistrzów i to twarz troszeczkę słabszą.
Tak, to prawda. Pod tym względem nie ma, pod względem powiedzmy ligowych występów, nie ma zbyt wielu powodów tak naprawdę do pochwał wobec Pochettino. Tutaj PSG to chyba było bardziej przekonujące. Grało lepszy futbol, grało płynniejszy futbol i rzeczywiście to ligowe podwórko nie świadczy o nowym trenerze PSG najlepiej, ale to też jest kwestia tego, że po prostu sezon ligowy jest taki, a nie inny, że rywalizacja stała się tak zacięta, no bo to nie jest akurat w tym roku tak, że PSG jest jakieś wyjątkowo słabsze, tylko rywale naprawdę stają na wysokości zadania na tym ligowym podwórku, dużo, dużo bardziej przekonująco niż w poprzednich latach i środek tabeli też wydaje się naprawdę wyjątkowo mocny. Dużo trudniej dzisiaj posegregować powiedzmy stawkę ligową na tę bogatą czołówkę i całą resztę. Mamy bardzo, bardzo dużo mocnych zawodników nawet w tych dalszych zespołach i jest naprawdę jeden z najlepszych sezonów od wielu, wielu lat widzę.
Erik Delinger z Le Ballon Mag był moim Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
I to tyle, jeśli chodzi o opinie ekspertów w dzisiejszym programie. Na koniec mam dla Państwa jeszcze rozkład gier na przyszły tydzień. We wtorek Manchester City zagra z Paris Saint-Germain. W środę natomiast Chelsea podejmie Real Madryt. Oba spotkania wystartują o godzinie 21:00. Oba będą oczywiście relacjonowane na naszej antenie. Na magazyn Ligi Mistrzów zapraszam natomiast za tydzień, a za dzisiaj pięknie już dziękuję. Kamil Kania, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.